Kalejdoskopie, czas na rozmowę dnia. Gościem dnia w Przemyskim Studiu Polskiego Radia Rzeszów jest politolog i nauczyciel akademicki Tomasz Olejarz. Rozmowę poprowadzi Marek Cynkar.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
W poniedziałek nowy polski premier odwiedził Kijów i spotkał się między innymi z premierem Ukrainy. Czy obserwując tą wizytę dostrzegł pan nową jakość w dialogu?
Może na początku zwrócę uwagę, że procesy tranzycji władzy, które dokonują się cyklicznie w wyniku wyborów powszechnych, politycznych, czy to w Polsce, czy to na Ukrainie, stanowią bardzo dobrą sposobność, żeby na nowo przeanalizować pewne priorytety, cele strategiczne, które są charakterystyczne w tym przypadku dla relacji polsko-ukraińskich. Myślę, że temu również służyła wizyta pana premiera Donalda Tuska, aby w ramach tych deliberacji politycznych z prezydentem Zełenskim i z premierem Ukrainy, żeby wskazać na pewne elementy kontynuacji, które zapewne będą miały miejsce, gdy chodzi o tę przyszłą dynamikę relacji polsko-ukraińskich, jak również chodziło o to, żeby omówić również te sprawy, które rzutują na zjawisko takiej, bym powiedział, asymetrii, gdy chodzi o te relacje i ewentualnie wskazać na elementy dyskontynuacji. To jest bardzo ważne chociażby z tego powodu, że te relacje polsko-ukraińskie będziemy teraz realizowali w ramach tej tak zwanej polskiej kohabitacji.
No tak, strony polska i ukraińska poinformowały o resecie na zasadach równości i wzajemnej pomocy, ale czy reset był potrzebny?
Mówiąc szczerze, nie jestem zwolennikiem pojęcia resetu.
Ja też.
Bo ono jest po pierwsze pojęciem bałamutnym i po drugie publicystycznym. Opiera się bardziej na pewnym uproszczeniu, aniżeli takiej, bym powiedział, klaryfikacji tego, co istotne w relacjach międzynarodowych. Po drugie, używając słowa reset, zakłada się taką głęboką, całościową redefinicję pewnych problemów, które w stosunkach międzynarodowych mają miejsce. A te, jak sądzę, nie dotyczą relacji polsko-ukraińskich, chociażby z tego powodu, że my od 1996 roku zdecydowaliśmy realizować te stosunki w formacie partnerstwa strategicznego, a partnerstwo strategiczne nie podlega takim procesom jak reset.
O Boże, o partnerstwie strategicznym to rozmawiali już i mówili i przekonywali do niego w innych czasach prezydent Kwaśniewski, prezydent Kuczma. Polska za poprzedniej naszej władzy wydała na pomoc Ukrainie około 17 miliardów złotych, z czego 2,5 miliarda euro to pomoc w postaci sprzętu wojskowego. Było dużo gestów przyjaźni ze strony polskich władz, przyzna pan, a Marcin Wyrwał, reporter Onetu, którego myślę nie można kojarzyć z sympatią do poprzedniej władzy, napisał niedawno, że Ukraina wpycha Polskę w buty sojuszników Rosji. Najogólniej to ujmując, kreując obraz Polski nieżyczliwej Ukrainie. Pana zdaniem przesadził? Czy pan też odnosi podobne wrażenie?
Mam wrażenie, że relacje polsko-ukraińskie były w okresie polskiej kampanii wyborczej instrumentalizowane i niepotrzebnie polityzowane, stały się więc elementem gry politycznej w ramach tejże kampanii. Na to właśnie zwróciła uwagę strona ukraińska. Z kolei, gdy chodzi o Ukrainę, to tutaj też miałem takie wrażenie, że Ukraińcy zaczęli stosować w tej swojej retoryce taką trochę retorykę z pogranicza szantażu politycznego i moralnego, głosząc takie hasło, kto nie z nami, ten przeciwko nam. To również było bardzo niemądre, gdy chodzi o tę retorykę, o ten dialog polsko-ukraiński, ale mam nadzieję, że ten okres już za nami.
Oby był ten okres za nami. Polskie i ukraińskie interesy gospodarcze są sprzeczne. Jesteśmy konkurentami na rynkach rolnym, usługowym, transportowym. Czy da się to jakoś pogodzić, układając partnerskie relacje?
No właśnie na tym polega specyfika formatu partnerstwa strategicznego, że partnerstwo strategiczne daje możliwość no, podjęcia stronom takiej głębszej refleksji na temat właśnie natury własnych relacji, na wskazanie, co jest w tych relacjach tożsame, jakie interesy są tożsame dla obu stron, jakie są cele strategiczne, no i ewentualnie tam, gdzie się pojawia ta tak zwana asymetria interesów, partnerstwo strategiczne daje możliwość podjęcia dialogu na wielu poziomach.
Pana zdaniem właśnie nie było obciążone fałszem partnerstwo strategiczne? Gdy spojrzymy chociażby właśnie do tych pierwszych etapów relacji, budowania relacji polsko-ukraińskich za czasów Kuczmy Kwaśniewskiego, a potem też było przez lata powtarzane to hasło partnerstwo strategiczne.
Ono być może momentami było nazbyt ideologizowane, polityzowane czy instrumentalizowane, ale proszę pamiętać, że specyfika tych specjalnych relacji polsko-ukraińskich polega na tym, że my je opieramy właśnie na tożsamości celów i interesów, tak? Czyli w przypadku Ukrainy, w przypadku Polski, to interes narodowy powoduje nami, że wzajemnie się w środowisku międzynarodowym wspieramy, a dzisiaj wspieramy Ukrainę w sytuacji ekstraordynaryjnej, to jest tej presji geopolitycznej, no i przede wszystkim presji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej.
W przeszłości najmocniej historia nam ciążyła, jakby nie spojrzeć, widać, było nieuczciwą grę, dziś nadal obciążana z historia, no i doszło do dodatkowych problemów, jak choćby wykluczające się interesy gospodarcze i dyskusja tu w Polsce, na ile pomagać Ukrainie, by się samemu nie pogrążyć.
No, jeśli chcemy pomagać, to musimy robić to w sposób racjonalny. Po pierwsze, ta pomoc musi być zgodna z interesem narodowym państwa pomagającego. Nie może być tylko w interesie państwa, które zabiega o pomoc. Po drugie, państwo, które pomaga, musi dysponować odpowiednimi zasobami, jak również instrumentarium, przy pomocy którego tę pomoc drugiemu państwu proponuje. No i po trzecie, ten trzeci aspekt jest również bardzo, bardzo istotny, a mianowicie ta pomoc musi mieć szeroką legitymizację polityczną i społeczną. To oznacza, że powinna się opierać na szerokiej akceptacji wszystkich możliwie sił politycznych w danym państwie, no i również powinna wynikać z szeroko pojętej akceptacji społecznej.
Niemiecki wywiad twierdzi, że Rosja przygotowuje się do ataku na NATO. Na celowniku mają być kraje bałtyckie i Polska. Jak przyjął pan tą informację?
Bez zaskoczenia, prezydent Putin operuje przecież językiem expressis verbis, mówiąc, że no przecież Stany Zjednoczone i państwa NATO realizują rękoma Ukrainy ten konflikt z Rosją. W momencie rozszerzenia NATO w 1999 roku Federacja Rosyjska nie akceptowała tego faktu, protestowała i groziła tym, że może to w przyszłości spowodować pewne konflikty i antagonizmy, także z NATO. No, dzisiaj Putin również mówi, że NATO stara się rozszerzać swoją strefę wpływów na obszarze poradzieckim, co stanowi o zagrożenie, gdy chodzi o te żywotne strategiczne interesy państwa rosyjskiego.
Dużo na temat rozszerzenia wojny pojawia się informacji w mediach. Eksperci polemizują ze sobą. Jedni przepowiadają wojnę, inni, jak na przykład generał Waldemar Skrzypczak, twierdzą, że w związku z wyborami w Rosji Putin ogłosi jednostronne zawieszenie broni, zwycięstwo tak zwanej operacji specjalnej, no i nazwie się gołębiem pokoju. Czy jest to, pana zdaniem, możliwe?
No, w przypadku Władimira Putina wiele rzeczy jest możliwych, natomiast no, ja kieruję się taką logiką, że po pierwsze ten konflikt wypełnia funkcję geopolityczną dla Federacji Rosyjskiej. W tym przypadku chodzi o to, że żeby zagospodarować Ukrainę na powrót jako tak zwaną strefę czy próżnię geopolityczną, próżnię bezpieczeństwa. No i pełni również funkcje wewnętrzne w tym kontekście wyborów prezydenckich. Putin najpewniej będzie wykorzystywał ten konflikt, eskalując go, czy też deeskalując, czyli kształtując ten konflikt w ramach tak zwanego konfliktu o zróżnicowanej intensywności, po to, żeby te wybory wygrać. No ale później obawiam się,
ale co pana zdaniem mu bardziej pomoże? Eskalacja czy deeskalacja?
To zależy od potrzeby politycznej, potrzeby chwili. Na tym właśnie polega, w cudzysłowie, fenomen czy specyfika takich konfliktów, że zapotrzebowanie na ich eskalację czy deeskalację wynika z konkretnych celów politycznych w danym momencie historycznym.
A czy jest możliwe wycofanie się Ameryki z NATO po ewentualnym zwycięstwie w wyborach amerykańskich Donalda Trumpa?
Myślę, że tak długo jak NATO obsługuje interesy Ameryki, tak długo Ameryka będzie zainteresowana funkcjonowaniem Paktu Północnoatlantyckiego. W pewnym uproszczeniu historycznym można powiedzieć, że to Ameryka wymyśliła NATO. NATO jest głównym instrumentem prowadzenia polityki bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej przez Stany Zjednoczone, więc bez względu na to, czy prezydentem będzie republikanin, czy demokrata, czy to będzie izolacjonista, czy to będzie multilateralista, to sądzę, że NATO będzie cały czas użyteczne, gdy chodzi o politykę zewnętrzną, politykę globalną Stanów Zjednoczonych Ameryki.
No, ale wie pan, o czym mówi Donald Trump? Mówi o tym, że chciałby wycofać swoje państwo, mocarstwo, supermocarstwo z tego sojuszu strategicznego.
Myślę, że w establishmencie amerykańskim, w Departamencie Stanu, w Departamencie Obrony będzie bardzo mocna fronda, opozycja wobec takich zamierzeń.
Były doradca sekretarza stanu USA Matthew Bryza twierdzi, że są członkowie NATO, którzy nie pod auspicjami sojuszu mogą wysłać na Ukrainę własne siły zbrojne, no i także, co z tym związane, sprzęt. Jest to dla pana sytuacja wyobrażalna?
Myślę, że nawet konieczna, bo obecna faza wojny ukraińsko-rosyjskiej to jest wojna o zasoby, tak? Kto je pozyska, w jakim wymiarze i ewentualnie, czy w przyszłości te zasoby przechylą szale na którąś ze stron. Ukraina zabiega o poparcie wszystkich możliwych państw, nie tylko państw NATO, właśnie gdy chodzi o pomoc wojskową, pomoc militarną, więc dzisiaj taka bilateralizacja stosunków Ukrainy ze światem, która miałaby zapewnić Ukrainie te zasoby, zwłaszcza wojskowe, jest jak najbardziej na miejscu.
Jak pan sądzi, kiedy to się może stać?
Myślę, że kluczowe z punktu widzenia przyszłości Ukrainy, przyszłości tego konfliktu będzie szczyt NATO w Waszyngtonie bieżącego roku. Tam się przekonamy, czy NATO będzie w stanie zaproponować Ukrainie jakąś nową formę współpracy. Ewentualnie, jeśli nie, no to oczekuję tego, że w ramach tego procesu natoizacji Ukrainy, Ukraina będzie oczekiwała od poszczególnych państw NATO, w tym przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, gwarancji bezpieczeństwa.
No właśnie, co z tymi gwarancjami bezpieczeństwa? Podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos prezydent Ukrainy zaapelował o wsparcie dla swojego kraju. Liczy na gwarancję bezpieczeństwa ze strony Zachodu. No ale trudno o nich mówić, tak mi się wydaje, gdy wojna się toczy. Ale to oznacza, że pomysłu nie ma? Czy deklaracja wileńska G7 wyczerpuje te oczekiwania?
Nie, no oczywiście nie wyczerpuje, natomiast wszystkie możliwe formaty, które jest w stanie pozyskać prezydent Zełenski w tym środowisku polityczno-dyplomatycznym, są istotne. Najważniejsze, żeby ta pomoc była pomocą po pierwsze permanentną, trwałą i efektywną i żeby w epilogu dała możliwość Ukrainie nie tylko nie przegrać wojny, ale także ją wygrać.
Im więcej pomocy dla Ukrainy, tym i Polska bezpieczniejsza.
Oczywiście.
Z czym niestety niekoniecznie zgodzić się chce część choćby naszej polskiej opozycji, mam na myśli Konfederację, no ale to już rozmowa na kolejny temat. Dziękuję bardzo panu za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę. Tomasz Olejarz, nauczyciel akademicki, politolog, był moim i państwa gościem.
Dziękuję uprzejmie.
Rozmawiał Marek Cynkar.